Argentina.
To jak tam, Kamil? Zaczęliśmy już, nie zaczęliśmy?
Nie wiem, nie powiedzieliśmy jeszcze nic ciekawego, więc chyba nie.
Okej, no to w takim razie teraz. Cześć, witają się z wami Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
A to jest Magia Kina, nasza wspaniała audycja, piękna, Boża. Witamy was dzisiaj w niej, w programie, jak zwykle mówienie o tym, co obejrzeliśmy, co polecamy słuchaczom, co zobaczyliśmy w tym tygodniu. No i specjalnie Q&A mamy dzisiaj, takie drobne, tak?
Drobne.
Tak, parę pytanek tak. Mamy od naszych
post
słuchaczy.
Post w naszym Q&A zobaczyło prawie 300 osób. Dostaliśmy kilka pytań.
Wybraliśmy to najlepsze.
Dostaliśmy.
Wiesz, proszę nie, jakby nie ujawniać tego, jakby nie rozumiem, czemu nie
ale
chcieliście zadać.
Ale wszystko jest
pytanie.
W internecie.
To bardzo smutne.
Nasze pytania były w internecie.
Yes. Nasze pytania były na twoim dysku twardym rowerze.
O,
teraz
rozumiem.
Odkoduj się.
Smart.
Dlaczego w ogóle na tym poście, który wstawiliśmy, moja twarz wygląda jak taka polsko
bo ty
pośledzona?
Nie masz żadnego normalnego zdjęcia.
Tak?
Nie, wszystkie twoje zdjęcia są takie jak dzisiaj wyglądasz właśnie.
Czyli jak?
Rafał jest dzisiaj ubrany, jakby szedł na urodziny, na swoje własne urodziny, na swoje własne 75. urodziny.
Mhm, bo golf i oldschoolowa marynarka, to wiecie, to, że jestem stary, nie? Najlepiej powinienem był przyjść,
znaczy,
bo my dzisiaj mamy oficjalne spotkanie z ważnymi osobami.
Ale ty masz 22 lata, Rafał.
Ale
jesteś
jestem,
przedstawicielem Radia Studenckiego.
Jestem stary duszą. Jestem artystą. Ja tam przychodzę.
Ja wiem, że to jest to. Ja wiem, że to jest to. To jest, nie musisz tego tłumaczyć.
To jest to. Ty masz jeszcze też powiedzieć, że jesteś jako skrajny NBA i ty oceniasz z perspektywy kultury afroamerykańskiej. Ale...
Tak powiem.
Tak właśnie zrobisz.
Witają mnie gromkimi brawami na pewno.
Hej, to on. A co tam u Bucksów? Co tam Bucksów, Kamil?
No, mają najlepszy bilans w lidze. Są bardzo mocni. Właśnie śrubują rekord największej ilości meczów w sezonie wygranych różnicą przynajmniej 10 punktów.
O, ja to lubię, że zawsze te statystyki, kiedy się miochra w tych statystykach każdej formy sportowej i zawsze po prostu wchodzi się w pewnym momencie w takie już abstrakcje i w takie już po prostu doszukiwanie, czego
tylko
można.
Ale to baseball jest dla ciebie w takim razie. Się w ogóle nie ogląda, tam tylko śledzisz cyferki.
I to jest już, wiesz, to jest na pewnym etapie bardziej popisowa, jaką funkcję umiesz w Excelu napisać. Nie?
Nie zgadzam się z tym, ale nie ustosunkuję się do tego również.
Okej. Okay. No dobrze, no to może zacznijmy tak rozgrzewkowo, jak zwykle od takiego przyjemnego pogadania sobie o tym, co obejrzeliśmy, o tym, co najlepszego obejrzeliśmy w tym tygodniu. Kamilu, czym byś się chciał podzielić ze słuchaczami?
Ja myślę, że widzieliśmy to samo. W ubiegłym tygodniu.
Tak, widzieliśmy jeden film ten sam.
Dwa nawet.
Nawet dwa, tylko że ja nie uznaję tego jednego z nich za najlepszy, jaki widziałem.
Nie, no jasne, to z tych dwóch, no to jeden był lepszy zdecydowanie i widzieliśmy go wcześniej. To jest film, o którym rozmawialiśmy nawet tydzień temu w kontekście takim, że jest bardzo agresywna kampania promocyjna,
tak.
Wypadałoby go obejrzeć.
Tak jak się umawialiśmy wtedy na antenie, tak się umówiliśmy.
I tak zrobiliśmy. Obejrzeliśmy film Tommy Jordana Peele'a.
Mhm. Os. US.
Co?
Teraz nie wiadomo, czy to wymawiać jako as, czy jako US.
No to jest twoja interpretacja. Tommy.
Nieprawda, akurat
tak,
film
tak,
już,
tak?
Film na starcie tak robi takie, jak jest, mamy to US zrobione i tam chyba kropkę wstawiają w pewnym
tak,
momencie,
nie
czy
zwróciłem
coś tam
na to
gwiazdkę,
uwagi.
Nie wiem, coś takiego jest, co od razu sugeruje, to US.
No dobra, to jest horror. Gatunkowo należy go
gatunkowo,
przypisać.
Tak. Są,
pojawiły się już głosy, że czy to jest na pewno horror, on nie jest jakiś tam wybitnie straszny. I to jest prawda, że nie jest jakiś wybitnie straszny, ale ten film bardzo się stara horrorem być w takich wszystkich prawidłowościach gatunkowych. Mamy rodzinę, która jest w domu i ten dom jest osaczony pewnym niebezpieczeństwem.
Mamy
to jest
tajemnicę
taki bardzo,
sprzed lat.
No, to jest taki bardzo, bardzo, bardzo sztampowo horrorowe, ale to jest... Nie w negatywnym tego słowa znaczeniu, bo to jest dosyć celowe. No
tak.
Bo cała ta szata horroru, jak już też zdążyłeś wspomnieć w jakichś tam swoich rozmowach na ten temat, to jest pewien dodatek do tego kina mocno jednak ideologicznego, które stara się nam coś przekazać. A to, że ono jest ubrane w formę horroru, to tylko i wyłącznie ma sprawić, żeby to było ciekawe w odbiorze i żebyśmy my chcieli to obejrzeć. I to wychodzi według mnie bardzo dobrze, bardzo dobrze.
Czy wychodzi całkiem w porządku, chociaż też trzeba od razu, no jest pewna konsekwencja tego, co powiedziałeś, że jeśli ktoś tam idzie, wyłączając w głowie to, że jest to film Jordana Peele'a i jest to film zaangażowany społecznie, ideologicznie i idzie po to, żeby obejrzeć horror jako horror, to będzie rozczarowany najprawdopodobniej.
Nie wiem, możliwe, ja nie mam wielkiego bycia w horrorach.
Bo on sam jako horror się zbyt mocno nie broni. On się trzyma gatunku horrorowego, ale tego teoretycznie podstawowego celu, czyli kogoś straszyć, on dosyć szybko on to załamuje.
Tak, tak, tak. W pewnym momencie on się robi po prostu w tej atmosferze strachu monotonny i przestaje nas interesować sama emocja bania się, tylko zaczynamy po prostu interesować się tym, co będzie dalej. Jakie będą te wszystkie kody kulturowe, jakie będzie wytłumaczenie tego, co reżyser chce nam powiedzieć.
Jakby już w jednej trzeciej filmu poznaje się zagrożenie. Mhm. I poznaje się zagrożenie z imienia. W sensie można je nazwać. Z reguły no, to jest tak w horrorach, że tak długo jak nie możesz czegoś nazwać, coś pozostaje poza sferą nazwanego, co tam w psychoanalizie to już w ogóle jest po prostu naczelny motyw, tak długo jak to pozostaje w tej sferze, no to rzeczywiście się go boimy.
Tak, tak. No to jest tutaj rzeczywiście główni bohaterowie całkiem szybko zaczynają sobie nieźle radzić.
Tak. Tak,
szybko. Dosyć krótko trwa ten moment, kiedy to zagrożenie wydaje się takie nieuchronne. I
realne, że rzeczywiście oni są w odwodzie. To jest jednak... W tej kwestii tego, jak szybko bohaterowie sobie radzą, tak dosyć sensownie, no to najbardziej to jest zbliżone i momentami w części takiej struktury narracyjnej do filmów o zombie.
Być może, tak. No,
jest w tym trochę tego jednak, takiego fizycznego zaangażowania postaci, rzeczywiście wzięcia czegoś ciężkiego do ręki i walnięcia przeciwnika, tak?
Tak, tak. I to, że jednak ci bohaterowie nad swoimi przeciwnikami wydają się w końcu mieć jakąś tam przewagę. Paradoksalnie. To tak mam wrażenie, że to taka jest konstrukcja.
No mają intelektualną przewagę.
No.
Fizyczną nie, ale intelektualną.
Tak.
Okej, zaraz przejdziemy do dalszej części naszych rozważań, tylko teraz trochę przerwy muzycznej.
Two.
dobrze. To my jest... Ja się dużo mniej zachwyciłem niż Kamil, bo ten przekaz ideologiczny, który Jordan Peele zawiera w swoim filmie, nie trafia do mnie tak dobrze. W sensie ja troszeczkę wymagam jednak od filmu, że jeśli on mi tą ideologię chce sprzedać, no to jednak ta warstwa narracyjna musi utrzymywać jej tempa, albo przynajmniej powinna. Albo powinna od początku wyrazić siebie jako pretekstową. A ja tutaj tego jednak nie widzę. To jest film, który cały czas próbuje nas jeszcze utrzymać w tej przestrzeni narracyjnej w jakimś napięciu, ale mu się to nie do końca udaje. Ja już wcześniej mówiłem Kamilowi i pisałem, że to jest horror pod ideologię, a nie ideologia pod horror. I
no to jest oczywiste. No.
Teoretycznie nie ma w tym nic złego, w sensie samego nazwania, że tak jest. Ale jest to tak wykonane, że mimo, że część scen ma jak najbardziej sens właśnie w sferze alegorycznej, przy której mieliśmy dużą przyjemność w rozszyfrowywaniu potem w naszych rozmowach, a podejrzewam, że przynajmniej połowy i tak nie rozgryźliśmy albo po prostu nie zauważyliśmy, no ale w warstwie narracyjnej czasem się po prostu dla mnie to średnio broni.
Ja to rozumiem, ale mi to kompletnie nie przeszkadzało. Ja mogłem tą warstwę narracyjną gdzieś sobie usunąć na drugi, trzeci plan i kompletnie mnie to nie razi. No, ale to może też jest odzwierciedleniem tego, że kiedy oglądamy wszystkie inne filmy, to też mamy takie podejście. Dla mnie też zawsze ta warstwa narracyjna, najczęściej nie jest ona najważniejsza dla mnie, więc może tutaj ten film trafił bardziej do mnie.
To już różnie, to już zależy, myślę, od jakiegoś stosunku, który mam. Ale myślę, że nie ma to zasady.
Też łatwo odnieść wrażenie, że Jordan Peele zrobił to trochę z wyrachowaniem jednak, żeby dużo osób na ten film poszło, co mu się udało. Jakieś tam rekordy zostały pobite z tego, co widziałem, tak. Ale szczegółów nie znam, bo mnie te cyferki średnio interesują, prawdę mówiąc. Ale no, horrorem jest to po to, żeby ludzie to obejrzeli. Tak. Gdyby to się reklamowało jako film ideologiczny i psychologiczny o kondycji amerykańskiego społeczeństwa i o rozwarstwieniach społecznych, no to ludzie nie poszliby na to tak chętnie.
Tak, masz rację. Też mam wrażenie, że część takich teoretycznie błędów albo takich klisz kina horrorowego, na przykład
klisze tam były.
Ci
tak.
Źli mają szansę zabić tych dobrych, ale nie robią tego, bo nagle długo im to zajmuje, bo nagle
tak,
są
tak,
zbyt...
Tak. Ale ja mam wrażenie, że on czasami z tych klisz korzystał
celowo
i prześmiewczo.
Celowo. No, też mi się tak wydaje.
Z tego komediowego zacięcia mam wrażenie, że tutaj trochę nam puszczał oko.
No właśnie,
co jakiś czas.
Jest troszeczkę slapsticku w tym filmie.
Jest,
też.
Jest. I on jest taki całkiem znośny.
Taki, że wpasowuje się.
Humor
to,
jest nam całkiem znośny, trzeba przyznać. Jak na film, który jest horrorem, jest też całkiem zabawny.
I wczuć jakąś sympatię też do bohaterów dzięki
no,
temu.
No, bohaterowie są generalnie.
Szczególnie
to
do...
To nie są też tylko archetypy bohaterów.
Tak. No... Szczególnie do Ojczulka granego przez Winstona Duke'a, który jest...
Ale on był na granicy.
Mega
sympatyczny. On był na granicy, bo to była postać stricte komediowa.
Tak, no bo już prawie wchodziło w te głupie komedie.
Ja się momentami nie zastanawiałem, czy on powoli nie zmierza do tej granicy, kiedy on rzucający co chwilę jakimś żartem nie przekroczył no, pewnej mojej strefy komfortu, nie wytrącał mnie. Ale nie, był po prostu blisko.
Był blisko. Okej, no to właśnie było to my. No to teraz moja kolej.
No jak to już byliśmy my.
To już byliśmy my, cholera. Co ja mam teraz zrobić? Okej, najlepszym filmem, który ja obejrzałem w moim personalnym odczuciu w tym tygodniu jest polska produkcja z roku 2001, która się nazywa Cześć Tereska. To jest film pana Roberta Glińskiego, człowieka, który mam wrażenie, że Nie sprawdzałem, a mogłem. Zajmuje się tylko dziećmi? W sensie tylko filmy o tematyce dziecięcej ma? Wszystko, co widziałem i wszystko, czym słyszałem od niego, było o dzieciach?
Spójrzmy. Pan Gliński nakręcił 22 filmy.
No to...
Kamienie na szaniec. Czy to jest o dzieciach?
No tak, no masz no młodzież. Tak. No Świnki.
Czuwaj.
No to też dziecka, dzieci. Czuwaj, tak. Mhm. Niedzielne igraszki.
Homo.pl.
To tego już nie wiem. No,
to nie jest chyba o dzieciach.
Może nie. Ale jego najsławniejsze produkcje mają bardzo ważny element dziecięcy. No i w każdym razie. Zobaczyłem film Cześć Tereska i naprawdę chwyciło mnie to. Poczułem to. i wydawało mi się, że to byłby też film, który ty byś poczuł, nie wiem, czy go widziałeś.
Nie, nie widziałem.
To jest film o młodej dziewczynie Teresce, którą poznajemy w dniu przyjęcia pierwszej komunii. Ona tam dostaje jakiś prezent ładny od rodziców, to są wrotki, no ale trafia ją kamień rzucony przez dziecko na blokowisku, który przebija się przez szybę, uderza ją w twarz. I to jest mniej więcej zapoznanie nasze się z postacią i już tego, jak ją rodzice pocieszają i tak dalej. I zaraz po chwili akcja pędzi do przodu i towarzyszymy jej w pierwszym dniu w liceum. Trafia do technikum krawieckiego. No i zaczynamy obserwować to, jak dorastająca Tereska powoli się degeneruje. W post-PRL-owskiej Polsce blokowisk nasilającego się bezrobocia, jakiegoś takiego mentalnego utknięcia polskiego społeczeństwa w jakimś takim marazmie, braku postępu i właśnie braku jakiegoś, no braku szans na jakąś specjalnie wyjątkową przyszłość, no ta dziewczyna coraz bardziej popada w marne środowisko blokowe i przyczynia się do tego starsza koleżanka, z którą poznaje w tym liceum. Zaczynają się, wiesz, pierwsze kradzieże, jakiś pierwszy alkohol i tak dalej, i tak dalej. I patrzymy na tą powolną degenerację i to robi niesamowite wrażenie.
Tak, patrzę sobie na zdjęcia z tego filmu, wyglądają bardzo imponująco, a robił je ten sam człowiek, co w filmie Kobiety Mafii, czy Pitbull, nie, przepraszam, Pitbull Niebezpieczne Kobiety.
No, słuchaj, jakoś trzeba na chleb zarobić.
Tak, tak. To taka ciekawostka.
Dwie główne role zagrały Aleksandra Gietner i Karolina Sobczak, ale zanim o nich...
No, powiem ci więcej, ten sam człowiek robi zdjęcia w Barwach Szczęścia.
Jakoś trzeba na chleb zarabiać.
Tak, tak, ja to nie jest żaden zarzut, to tylko ciekawostka.
A teraz przerwa muzyczna.
Ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz, kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości tu. Jest jedna, ponad wszystko, nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety, i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko, co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. Tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. przetrzyma wszystko, ciebie i mnie.
No i tak, jak już powiedziałem, zanim posłuchaliście z nami muzyki, główne role grają Aleksandra Giedner i Karolina Sobczak, i to były dziewczyny znalezione przez pana Roberta Glińskiego w ośrodkach dla młodzieży z trudnościami. Karolina Sobczak, właśnie grająca Renatę, 16-latka wtedy, była już w ciąży i odgrywa całą tą rolę, będąc w ciąży, czego jakby no nie widać przez cały film, więc to było dla mnie jeszcze zaskoczenie, kiedy dowiedziałem się o rzeczywistej jakiejś tam patologii, która za tym stała. Oczywiście nie, że ciąża w wieku 16 lat była patologią per se.
Zależy od okoliczności.
Od okoliczności, ale bardziej chodzi mi, że obie te dziewczyny były z bardzo ciężkiego środowiska, które już miały za sobą jakieś właśnie kradzieże, jakieś bójki, jakieś rozboje. O Karolinie Sobczak zostały potem nakręcone dwa dokumenty, które próbowały obrazować jej jakąś próbę wydostania się z tego mentalnie i tak rzeczywiście. Ona potem zagrała u Patryka Wegi trochę w Pitbullu, w serialu i w filmie. Ale jej się w końcu udało. Ona teraz sobie żyje i radzi sobie dobrze. Z otwórczynią głównej roli, z Tereską, z Aleksandrą Giedner, było trochę gorzej, bo ona trafiła dwukrotnie do więzienia. O. Jeszcze potem popularność, którą zdobyła dzięki temu filmowi, jakby nie przysporzyła jej nic specjalnie dobrego. Ona się tylko rozwinęła w swojej patologii za jakieś rozboje, za narkotyki, za posiadanie amunicji. Lądowała w więzieniu, wyszła 9 lat temu, ostatnim razem, w 2010, po ponad chyba dwuletniej odsiadce.
To ile lat ma teraz ta kobieta?
35 lat.
To niewiele.
I od tamtego czasu nie powróciła do zakładu karnego. Ale tak czy tak jest to smutna dosyć historia.
Smutna.
Tego, co się stało i tego, że film, który miał obrazować to, jak społeczeństwo aktualnej Polski, no i odrzucenie rodzicielskie prowadzi do patologii, który pokazuje te kolejne błędy, które się tworzą, nie uchronił tych
dzieciaków. Ale jak to zmienia wydźwięk filmu najprawdopodobniej?
Może
oglądanie go z perspektywy czasu, z tą wiedzą.
Tak. Ja nie wiedziałem tego, zanim obejrzałem film.
No tak.
Obejrzałem i dopiero potem zacząłem robić research, bo film zrobił na mnie ogromne wrażenie, szczególnie w scenach ze Zbigniewem Zamachowskim, który gra niepełnosprawnego, jeżdżącego na wózku dozorcę w fabryce, w której pracuje matka dziewczyny. I ta Tereska przychodzi właśnie do tego pana Edzia, który jest również alkoholikiem. Oni mają mega dziwną prowadzącą do dyskomfortu dla widza relację. Jest bardzo nieprzyjemna, bo Edzio jako alkoholik i osoba niepełnosprawna jest bardzo samotny i potrzebuje uczucia, ale też takiego seksualnego, i poszukuje go w tej Teresce kilkunastoletniej, a w zamian za jakieś formy okazywania tych uczuć, na przykład za buziaka, on się pozwala na przykład jej przypalić papierosem w nogę, bo nic nie czuje. I to są mega nieprzyjemne sceny. Ja uwielbiam, kiedy kino, pozostając w realizmie, jest w stanie wywołać we mnie to poczucie, że niekomfortowo mi się to ogląda. Ja to lubię.
No, on to lubi, no co ja mogę.
No, ale właśnie takie sceny w tym filmie, parę ich się pojawia i ta relacja się pogłębia i to jest też przerażające. Więc Cześć Tereska zrobiła na mnie po prostu takie społecznie mega wrażenie. Ta biel i czerń. I ta przykrość, która się w tym dzieje.
Ona taka głęboka, ta bieli czerń jest tam. Ta czerń, z tego co widzę po zdjęciach, w sensie nie wiem na ile one oddają obraz tego filmu, ta czerń jest taka bardzo intensywna.
Tak. To jest, wiesz co, no to tak bardzo nie odbiega od szkoły starego filmu polskiego. Od takich bardziej oldschoolowych metod, wiesz, nagrywania. W sensie to nie jest Zimna wojna, to nie jest Roma.
Bardziej Zimna wojna niż Roma, jeśli chodzi o tą głębię.
No tak, ale to w ogóle bardziej są po prostu oldschoolowe, czarno-białe polskie filmy.
No tak.
Rzeczywiście, jak tylko odpaliłem film, to po 5 minutach sprawdziłem jeszcze raz, czy aby na pewno on jest 2001, czy mi się coś nie pomyliło, jak się do niego zabierałem, ale nie. No i jeszcze muszę tak szybko rzucić rolę Krzysztofa Kierszanowskiego.
To jest dobry aktor.
Który jest naprawdę dobrym aktorem, a tu już w ogóle sobie świetnie radzi. No nie chcę go, wiesz, szufladkować, chociaż może tak zabrzmieć, ale jak ma grać pijanego, to po prostu robi to fenomenalnie.
Ale taki mocno serialowy aktor się z niego zrobił, nie?
Troszkę tak, ale ja go bardzo doceniam. Ja go bardzo doceniam. Kamilu, mamy przed sobą...
O rany.
Parę pytań. Cztery pytania.
Cztery?
Mamy cztery pytania, na które mamy odpowiedzieć.
Dobrze, czy zrobimy to teraz, czy po przerwie muzycznej?
Nie, myślę, że możemy już zacząć teraz.
Dobrze,
powoli.
No to pierwsze pytanie jest chyba do ciebie. Od Wojtka.
No dobra, no mów.
Wojtek pyta się, to bardzo, bardzo, bardzo akuratne do twojego dzisiejszego stanu bycia. Cytuję. Dziadku, a po co ci taki wielki brzuszek? Wojtek wiedział, że przyjdziesz dzisiaj tak ubrany.
Ja właśnie nie wiem, skąd on to wiedział. Dziadek.
Tak napisał.
A po co? Znaczy nie napisał tak. Napisał dziaku, nie napisał
no,
dew.
No, pomylił się.
Dziaku. Po co ci taki wielki brzuszek? Znaczy wiesz co? Po co mi taki wielki brzuch? Szczerze to z każdym dniem coraz bardziej się zastanawiam. Wczoraj nawet przyglądałem jakiś taki, wyświetlił mi się, wiesz, proponowanych, no algorytmy czują, że już mam dość siebie, zaczął mi wyświetlać jakiś fanpage, jakiegoś takiego motywatora i dietetyka takiego fitnessowego, który wstawia swoich podopiecznych zdjęcia przed i po i naprawdę zacząłem przeglądać ten profil. I to było przykre, jakby już po fakcie. W trakcie też, tylko jeszcze nie zdawałem sobie sprawy. Ale już po fakcie. Więc po co mi taki wielki brzuch? Nie do końca wiem po co, ale jest na nim wygodnie. Jakby to jest coś, na czym się leży wygodnie, bez znaczenia, czy to ja leżę na nim, czy ktoś leży na nim. Więc to
czyli
jest...
Jakieś funkcje spełnia jednak.
Tak, tak. Amortyzacyjne, myślę, że w dużej mierze. No wiesz, jest to też jakiś element też... charakterystyczny, nie?
Jakby, no nie da się ukryć.
Wiesz, no są tacy ludzie nijacy, a ktoś popatrzy, o, to Rafał, ten dziadek z wielkim brzuchem. No i tak to może u mnie wyglądać niestety.
No, tak.
No dobra, to może ja sobie popłaczę w kącie, wy posłuchajcie muzyki i przejdziemy do reszty pytań za chwilę. dobrze, no to jesteśmy na następnym pytaniu.
Tak.
Może pytanie od Janka sobie zostawimy na koniec?
Tak, bo to ma wydźwięk bardzo mocny.
Tak, no to teraz Asia.
Tak.
Kto w tym duecie ma ostatnie zdanie?
To jest złożone pytanie. Znaczy pytanie
myślę,
nie jest
nie.
złożone, odpowiedź mogłaby być złożona, ale nie wiem.
Uważam inaczej.
Okej. Dobrze.
Nie, to ja muszę powiedzieć pełnym zdaniem.
Nie, ale to już była jakby odpowiedź na pytanie, rozumiesz?
Nie, no ja wiem. Jakby powinniśmy przejść po prostu do następnego pytania z moim zdaniem na koniec.
Tak, no to właśnie próbowałem to zrobić, ale...
No nie, bo powiedziałeś okej, okay, jakby okej, okay, też można zapisać jako zdanie, raczej równoważnik zdania.
No dobra, ale no co rozumiesz pod sformułowaniem mieć ostatnie zdanie? No to, że rzeczywiście wypowiadasz ostatnią kwestię przed zamknięciem dialogu?
Tak.
Tak? No tak. Dobrze, no to gratuluję takiego...
No nie, no a co, jak inaczej uważasz mieć ostatnie zdanie?
No, że wychodzi na to, że masz rację.
A to nie, w ogóle zdecydowanie tak na to nie patrzę. Myślę, że ostatnie zdanie... Kto ma w tym duecie ma ostatnie zdanie, to bardziej myślę o decyzyjności.
No też.
Podejmuje decyzję. No to... ale nie kto ma rację.
W sensie przy jakimś sporze dwóch spornych idei, czyja idea w końcu wychodzi na wierzch. To niekoniecznie musi się wiązać z tym, że wypowiadasz ostatnie słowo tak rzeczywiście, dosłownie.
No nie wiem, ciężko mi powiedzieć szczerze. Wydaje mi się, że no, to jest oczywiste, że ja
jak
więcej
gadam.
Jak ktoś
kończy dialog mówiąc, okej, niech będzie, no to nie ma ostatniego zdania. Nie możesz powiedzieć, mam ostatnie zdanie, kiedy kończysz dialog,
aha,
mówiąc,
czyli
okay,
za każdym
spoko.
Czyli jak przegrywasz na przykład na jakiejś debacie oksfordzkiej, to awaryjnie ostatnia osoba może powiedzieć, okej, okay, niech będzie i wtedy jest remis.
No, zgodnie z tym, co mówisz, tak mogłoby być.
Nie, absolutnie, nie o to mi chodzi. Po prostu jakoś tak patrzę na to, że kto w tym duecie ma ostatnie zdanie, że to nie jest pytanie stricte do jakiejś dyskusji, które prowadzimy.
To nie jest pytanie do dyskusji, bo tu zawsze będzie jedna racja na ten temat.
Nie, po prostu ciężko mi powiedzieć, patrzę inaczej najwyraźniej na to pytanie od ciebie.
No tak jest chyba.
I próbuję dojść do ostatniego zdania.
Tak, on właśnie próbuje to zrobić.
Bardzo próbuję. Przeczytaj następne pytanie.
Dobrze.
A nie, to ja mam to następne pytanie, zanim zostawimy ostatnie. Mamy pytanie anonimowe.
No tak.
Jak się pozbyć psychofana?
To jest pytanie do nas.
Tak, to jest pytanie do nas.
Nie wiem.
Problem w tym, że ja też nie, ale postarajmy się pomóc osobie, która
czy
zapytała.
Czy autor bądź autorka tego pytania ma psychofana i próbuje się go pozbyć?
Tak, ma psychofana i nie wie, co z nim zrobić, bo zaczyna wprowadzać ją w dyskomfort.
No, nie znam takiej sytuacji.
No, myślę, że na przykład klaps na dziąsło, nie?
Tak, bomba w oko.
Tak, ma sweter, to mu nakładasz na łeb.
Tak, żeby oddechu nie mógł złapać. Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Może trzeba zacząć przedstawiać siebie z jak najgorszej strony?
No ale wiesz, no nie będziesz robił z siebie idioty publicznie.
No
nie?
To już zależy, kto ma jakie wartości. No, czy chce, żeby mnie wszyscy kochali, ale czy jednak wolę, żeby ta jedna osoba dała sobie spokój?
Nie, no ja, wiesz, no nie możesz próbując... jedną osobę od siebie odrzucić wszystkich. Nie?
No ale to nie musisz tak robić. Możesz jakoś to trochę zniuansować.
No, wiem.
Zresztą założę się, że osoba zadająca to pytanie cieszy się nieszarganą opinią publiczną.
To prawda. Też mi się tak wydaje. No dobra, no ale to co wtedy? Konfrontacja? Myślisz,
sztuk
że
walki,
jest opcją?
Tak?
Nie, no taka konfrontacja, taka typie,
daj mi
czego
spokój.
Chcesz? Daj mi spokój.
Albo w rozmowie takiej jeden na jeden, takiej ten powiedzieć coś, nawet skłamać, powiedzieć o jakimś, nie wiem, czymś, co może zniechęcić.
Że właśnie brat z więzienia wyszedł.
No brzmi to nieźle.
Jest to jakaś opcja, nie?
Tak.
Okej, to są opcje. No jakby nie możemy na antenie nawoływać do przemocy.
Nie możemy.
Więc tylko ją zasugerujemy. I powiemy, że puściliśmy oczko? Ja właśnie puściłem.
Kamil,
puść oczko. No, udało mu się, no, ale jestem szczęśliwy, że spróbował. Nie zrobił tego dla mnie, zrobił to dla osoby zadającej pytanie.
Tak, tak.
Więc to są takie opcje. Ciężko powiedzieć. Myślę, że ta jakaś konfrontacja może być nieunikniona, w zależności też od tego, do jakiego stopnia ten psychofan będzie psychofanił.
Na tarczywy.
I no, do jakiego kroku się
posunąć. Nękanie jest przestępstwem.
Tak.
Proste.
Więc można też go zgłosić na prokuraturę. I nie ma wstydu w tym, absolutnie. Okej, więc czeka przed nami jeszcze jedno pytanie, które zadał nam Jan.
Radny miasta Gdańsk.
Tak, człowiek ze świata polityki.
Gdańska w zasadzie.
Nasz słuchacz.
Zobacz, jakich mamy wysoko postawionych słuchaczy. Chyba najmłodszy radny miasta Gdańska. Wydaje mi się, że najmłodszy. Mogę się mylić.
Na pewno najbardziej przystojny.
Tak.
Jakie plany na przyszłość? Do końca świata i jeden dzień dłużej? Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy serdecznie pana Jana.
My też pozdrawiamy pana Jana bardzo serdecznie. Znaczy, no patrząc na to, że nigdy sobie nie powiedzieliśmy tego, że do końca świata jeden dzień dłużej, ale jakoś
nie,
i tak to robimy.
Nie, bo to powiedzenie jest już zarezerwowane.
Tak. Ale idzie nam nieźle. W sensie na razie jakby cały czas potrzeba iść do przodu, a nie ogółem w tył.
Przodu,
i jakoś tam się udaje.
Cały czas jesteśmy, istniejemy.
Tak. I co tydzień rzeczywiście przychodzimy i nie szukamy wymówek, żeby nie przyjść.
No nie, rzeczywiście.
Do czego plusem...
Rzadko nam się zdarzało nie przyjść.
Tak, do czego plusem aktualnie jest też to, że opóźniliśmy godzinę nagrywania o 2 godziny
jest
później.
Jest dobrze.
Co nam dosyć pomaga w tym.
Tak. Ale ja, Rafał, ja nie wiem, czy ja chcę to robić do końca życia. Albo świata nawet.
Myślę, że może być to bardzo depresyjne w pewnym momencie. No. I po jakimś czasie może być tak, że będziemy po prostu mówić do siebie, licząc tak, na to, że ktoś usłyszy. Jak będziemy siadać w miejscu publicznym, jeśli będą jeszcze ludzie istnieli i będziemy krzyczeć do siebie, żeby jak najwięcej osób usłyszało.
Porwany. No dobra. Wiesz co, ja myślę coraz częściej o tym, że ja bym chciał tak sobie tu siedzieć, gadać, ale na przykład o innych rzeczach też rozmawiać, o jakichś totalnie, wiesz, oderwanych od tematu.
Tak, żeby po prostu mieć jakiś taki podcast tego, co się dzieje w naszych życiach.
No, na przykład. W sensie, wiesz co, ja nie znam się na filmach na tyle dobrze, żebym ja mógł robić to do końca świata. Z drugiej strony, gdybym robił to tak długo, to może okazałoby się, że się na tym znam jednak po czasie.
Ja mam ci jeszcze coś do powiedzenia, ale to po przerwie muzycznej.
No dobra.
South Suicide Queens, Brooklyn. All my soldiers, gather all your arms. Let's go to war, niggas. Onyx Dead Prez. This is America's nightmare. Red, black, green, and don't give a fuck. Just wanna get free and live it up. Fuck a 9-to-5 and labels trying to slave us. Busting 12 cages, breaking your minds out the cages. Crips and bloods banging in New York, that's outrageous. Protesting is hopeless, we putting lasers and scopes on the toasters. Shooting at the police in the streets is the focus. Vote with the rushes that official mass. Got soldiers with pistols that blast. We living in the last. My theory is fuck it until the system ain't corrupted. To the public, I'm conducted through ghetto clips and armor. Metal, busting at the fence of Berettas, we never settle. Till the Rockefeller laws get better. We all trapped in the hood, fucking all together. It's war forever. So guns up, if the cops run up on you, hold down your corner and cock the 4 pound on them. Multiple shots, heard on the block, and my niggas is popping the cops. All up in the hood, it's hot. Living life with my back against the wall is over. Open and sober, holding pistolas and repping my culture. Getting to die trying, us against them, freedom or death. This how we own and winning, ain't nothing left. And getting locked up no more, ain't buying your raw. Rocking it up, coming for mine, cocking it up. This is the last day, hour, minute, a second. Someone screaming, fuck the law, and carry my weapon. Warrior code, shooting reload, and we taking back what we are owed. We dividing it with my soldiers. You dare to struggle, you dare to win. To the OGs and the veterans, spreading that ghetto medicine. This is my last day, on my word and my balls. When the people army rise, then the system will fall.
These the last days.
It's yours.
These the last days.
It's yours.
These the last days.
It's yours.
These the last days.
It's all about taking my own life into my own hands. RBG, refine, be a grown man. See, that's what I'm doing, cause I know it's inside of me. All I gotta do is just bring it to reality. It's fuck the government, but still I gotta pay the rent. So
So yeah, I'm for the caper, most definite. Keeping it militant, focused, intelligent. Pimping the system is basic common sense. It's still fuck the bitch. Black power ain't dead. All that red, white, and blue shit be going to your head. See, we break bread, it's like a game or a sport. Gotta train every day to keep your team on point. But still, to this day, our reparations ain't paid. And you can see it in the poverty around the way. It ain't even our own people on BET. So they gotta get it from somebody, it might as well be me. Besides, a nigga gotta eat when he hungry. You see how they send troops to war for their country. Niggas worldwide need an army of one. It's revolution to the fullest, put the bullets in the gun, nigga.
These the last days.
It's yours.
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 Hey, yo, these niggas in the streets ain't ready for no revolution, but neither am I. I'm at the club getting stupid. I ain't got no time to think about who's really oppressing me. I'm too ready to smash the first nigga stressing me. As far as I'm concerned, they got us trained so well. Look like we're doing a good job of killing ourselves. It don't take heart to pull the trigger, so I'm glad that I'm heartless. Killing easy, living with it was the hard shit. I done broke every rule in the good book. Trust me, I memorized the anarchist cookbook. This nigga here ain't as dumb as you think. I could make a bomb with the shit that's under your sink. My name is a number, they try and violate my probation. Fuck it, throw me in jail, I need a vacation. Our future is fucked, it don't do no use to pray. My views is the same views of the youth today. The last days, nigga.
No dobra, Rafał, gdzie widzisz się za 10 lat? Odpowiedz, no teraz chciałem, żebyś odpowiedział w tym momencie, miał wodę w ustach. Nabrał wody w usta.
Nabrałem wody w usta. Gdzie widzę się za 10 lat? Za 10 lat ja mam 32 lata.
Będziesz miał, tak, skazać.
Będę miał 32 lata.
To dużo i niedużo.
Widzę się w... Za 10 lat widzę się... Jezus Mary, ale to jest... Widzę się jako członka rodziny. W sensie takiego, że mam sobie swoje, tak, że mam swoje jakieś miejsce, w którym mieszkam z partnerką i żyję i mam się dobrze i oglądam filmy, bo mnie na to stać czasowo, bo pieniężnie pewnie nie. Nie, widzę się, wiesz co, w kwestii tego, co teraz robimy, to za 10 lat mam nadzieję, że nadal będę to utrzymywał, w sensie, że nawet będę pisał coś. Że będę w jakiś sposób się dzielił swoją opinią ze światem cały
tak,
czas.
Dzielenie się opinią ze światem jest pociągające, ja to lubię.
Ja też to lubię, nawet jeśli świat jest na to głuchy.
Tak,
to
żeby... tak, sam fakt, że to gdzieś tam sobie idzie.
Tak, i... żeby się zmotywować do tego. Ale wiesz co, Kamil, ja bym ci chciał zaproponować, że może rzeczywiście teraz otwierają się dla nas nowe możliwości techniczne i żeby rzeczywiście na przykład rozwinąć to, co teraz robimy o wersję wideo. O to, żeby postawić kamerę.
Jest kilka warunków.
Tak.
Przede wszystkim nie możesz się ubierać jak na swoje własne 75. urodziny, Rafał.
Ale przecież ja nie jestem wymiarem ciebie. Ty się musisz ubierać jak chcesz.
Ale dlaczego tu miałaby stać kamera? Nie.
Że można zrobić z tego wideo podcast też.
Ale po co? Przecież jakby całą zaletą tego typu tworu jest to, że możesz to sobie włączyć i coś tam robić. Przecież gdyby nie fakt, że możesz po prostu sobie włożyć telefon w kieszeń i na przykład prasować w międzyczasie, to nikt by tego nie słuchał.
No ale zobacz właśnie, jak mocno teraz zwiększa się popularność tych wideo podcastów.
Nie rozumiem tego. Kompletnie.
Czemu? No,
podcasty to dla mnie jest
no,
generalnie...
Ale z jednej strony możesz, wiesz, ja na przykład jak siedzę w domu, to operuję na dwóch monitorach. Mam odpalony
monitor. No właśnie.
I mam odpalony telewizor, pod który mam podłączony konsolę. Pod który z reguły też coś mam podłączone, bo nie stać mnie czasowo na zapewnienie sobie wszelkich elementów mediów osobno, więc sobie je aplikuję naraz.
Więc, no dobrze, no wiesz, to skoro, czyli sobie... czyli odbierasz dwa różne media jednocześnie.
Tak.
Czyli na przykład słuchasz podcastu i
czyli na przykład,
oglądasz sobie coś.
Słucham innego. Podcastu, który jest włączony też w wersji wideo, no. Że mogę się spojrzeć na niego, na bok.
No tak.
Jakby główne rzeczy robię no dobrze, na monitorze,
dobrze,
a po prawej mam jakiś wideo podcast.
No i czy ten obraz nie jest dodatkowym bodźcem, który jest zbędny dla ciebie i tylko...
Niekoniecznie
nawarstwia?
Jest zbędny, nie jest dodatkiem. Nie uważam go za coś zbędnego. Uważam, że nie musi go być, Ale że jeśli jest, ale widzisz, to czemu
nie? W sytuacji, w której na przykład słuchasz podcastu jadąc autobusem albo samochodem, albo robiąc jakąś czynność taką rzeczywiście fizycznie robiąc coś, a nie oglądając coś innego, to wiesz, to z punktu widzenia tego, że robisz to na telefonie, to może przeszkadzać, kiedy to jest jakiś, nie wiem, YouTube i obraz musi być włączony, żeby to mogło działać.
Ale no to z reguły wydajesz... Ja słucham jednego podcastu, który się nazywał Cultholic Video Podcast.
Na YouTubie.
Nie, właśnie nie. Ja go w aucie słucham na platformie, która się nazywa Podbean. No tak. Słucham jako podcastu, ale wiem, że gdybym miał ochotę, to mogę go sobie też włączyć na YouTubie w wersji z wideo. Że mógłbym to zrobić, ale tego nie robię. Ale niektórzy robią.
No robią.
Widzisz.
Nie, no ale co?
Podcast
gdzie ty byś tu chciał kamerę?
Rogana, tak popularny, H3H3 podcast też, przy którym są wideo. Ludzie chcą też, to jest taka, wiesz, namiastka takiego talk show'u wtedy.
Ja siedzę zgarbiony w telefonie, coś robię, jak ty gadasz, no i po co ludzie mają to widzieć?
O Jezus, żeby zobaczyli, jaka jest twoja prawdziwa twarz zdradziecka, czerwona.
Ja nie wiem, czy ludzie powinni widzieć, jaka jest moja prawdziwa twarz.
No, no mogłoby się to odbić jeszcze bardziej na naszej słuchalności,
nie
bo oglądalność wyłączamy my sami. Tak jest.
Tak, swoimi twarzami.
Tak, jakby samym sobą. Więc to są jakby nasze plany na przyszłość. Na razie się utrzymamy, w sensie plan na przyszłość jest taki, żeby utrzymać się w wyrażaniu swojej opinii do świata.
No tak, ładnie powiedziane. Z tym mogę się nawet zgodzić.
Ale fajnie. Dobra, to ja mam jeszcze kolejny temat dla ciebie, skoro skończyły nam się pytania.
No niestety.
To ja w takim razie mam dla ciebie temat, który pewnie jest ci opcja, ale chciałem go poruszyć na antenie, no bo mówiliśmy już o rzeczach takich teoretycznie najlepszych, które oglądaliśmy w zeszłym tygodniu, ale nie jestem pewien, czy to była rzeczywiście ta konkretna najlepsza. Z punktu mojego filmowo, serialowo tak, zdecydowanie, ale z dzieł wizualnych miałem przyjemność obejrzeć coś absolutnie wspaniałego. Czyli najnowszy teledysk zespołu Rammstein, który powraca po 7 latach od ciszy. Nie wiem,
tak,
czy...
Tak, oni przez 7 lat nic nie robili?
Tak. Praktycznie nic. Tam jakieś małe pierdoły. Więc powiedz mi, czy ty miałeś okazję zobaczyć ten teledysk?
Nie, teledysku nie widziałem, ale widziałem jakieś nagłówki polskich gazet, które sugerowały, jakoby Rammstein zrobił coś makabrycznego tym teledyskiem.
W jakim sensie makabrycznego?
W takim sensie, że wspomnieli o ofiarach Holokaustu i na tym budują swoją popularność, a tam w komentarzach ludzie wytłumaczyli mi, to znaczy nie bezpośrednio, bo ja nie zadałem żadnego pytania, ale czytając komentarze widziałem, że to jest tak, że oni po prostu pokazali różne złe rzeczy, które naród niemiecki w historii zrobił, tak? Mhm. I że gdyby znać jakikolwiek kontekst i rozumieć, co oni tam śpiewają, czy tam, jak to się mówi w tego rodzaju muzyce,
śpiewają.
No to, że to wszystko było jak najbardziej na miejscu, tak? Dobrze, tak no rzeczywiście dobrze mi wytłumaczyli?
Średnio. Ja ci to wytłumaczę.
Weź mi to wytłumacz.
Na spokojnie. Kawałek, który przed chwilą usłyszeliście, utwór nazywa się Deutschland. Niemcy, tak? Jednak mamy potężny tytuł. No i teledysk, który trwa razem z napisami 10 minut, składa się z bardzo wielu produkcyjnie różnorodnych scenografii, settingów, umiejscowienia akcji, kostiumów i motywów. I ten film ma swoje trzy takie podstawowe warstwy. Po pierwsze, jakąś taką po prostu no, pokazanie czegoś efektownego w samym teledysku produkcyjnie, bo jest to arcydzieło absolutne, jeśli chodzi o sztukę teledysku filmową. Po drugie, jest to splunięcie w twarz dumie narodowej Niemiec. Bo to jest po
Ale
prostu...
czy istnieje coś takiego obecnie jak Duma Narodowa Niemiec? Wiesz, oni podchodzą do tych spraw bardzo zachowawczo z racji pewnych historycznych...
No, może wiesz, może zachowawczo in the streets... A nie zachowawczo in the sheets, jak to się mówi.
No może.
No i oni po prostu kolejnymi scenografiami pokazują, w jaki sposób Niemcy się przyczyniły, jak te Niemcy się kreują na przestrzeni historii od zarania dziejów i od zetknięcia się Germanów z Rzymianami, przez patologię zakonników, przez właśnie czasy zimnej wojny, przez czasy Holokaustu. Kolejne elementy z historii Niemiec są w tym wszystkim zawarte. Oczywiście w tekście również na temat tego, jak Niemcy, pomimo że są no, w jakiś sposób też piękne, no to tyle wycierpiały same za siebie. W sensie, że tyle złego zrobiły i przez to jednak cierpi to, czym Niemcy powinny być. No i prowokacyjnie jest element jakby Germanią, postacią Germanii jest tutaj czarnoskóra kobieta, więc to jest oczywiście jeszcze taki no, pstryczek w nos dla mocno prawicowych środowisk. No i po trzecie jest ta warstwa tego, że ten film, że ten teledysk bardzo nawiązuje do poprzedniej twórczości Rammsteinu, który jest na teledyskach siedzi. Ja nawet mam taki zakupiony, taki zestaw wszystkich dotychczasowych teledysków. To jest jakieś takie podsumowanie historii zespołu, przez co mam wrażenie, że to jest pożegnalny album, że to będzie pożegnalny, bo to jednak jest takie podsumowanie historii Niemiec.
Ile panowie mają tam lat mniej więcej?
Ci panowie ile mają lat?
No,
myślę, że już są po 50.
Tak
mi się wydaje.
Widziałeś kiedyś Rolling Stones?
Nie, no wiem, ja wiem. Tylko że oni już tak od dłuższego czasu mówiło się, że oni trochę coraz słabiej się dogadują, że no. Bardzo ciężko dochodziło do tego, żeby ten album wreszcie powstał, ale się wreszcie tak, wiesz, zebrali, dogadali się ze wszystkim, ale prawdopodobnie to będzie takie zakończenie wspólnej kariery. No, frontman Till Lindemann ma 56 lat. Więc ten absolutnie niesłusznie jest powiedziane, że ten teledysk stoi na Holokauście i na tragedii, no bo to też jest tak, że część postaci z zespołu, część gra właśnie ofiary żydowskie, które zaraz mają zostać powieszone. Gitarzysta jeden gra SS-mana, tak?
No, to jest wszystko, wiesz. Że dziennikarz tworzący ten nagłówek no, nie znał niemieckiego na przykład.
Kompletnie. Ja myślę, że mógł nie oglądać teledysku, bo znajomość tekstu nie jest w ogóle wymagana do tego, żeby zrozumieć, co tu się dzieje.
Dobra. No ja nie widziałem tego.
Więc ja ci go chętnie ci go pokażę zaraz.
Tak, bardzo chętnie go obejrzę, tak. Poświęcę swoje 10 minut.
Bo robi wrażenie i uważam, że to jest najlepszy teledysk, chyba jaki w życiu widziałem.
Wow.
Znaczy, wiem, że na pewno jest najbardziej zaawansowanym produkcyjnie teledyskiem, jaki w życiu widziałem. Ilość pieniędzy, która musiała pójść w to, jest niesamowite. No i tak chciałem się podzielić tym i chętnie i bardzo zachęcić wszystkich, absolutnie, żeby sobie poświęcili te 10 minut wraz z napisami i obejrzeli teledysk zespołu Rammstein do...
Ile ci zapłacili za to?
Do Deutschland. Niemiecką walutą i jeszcze, wiesz, w markach starych mi zapłacili, nie? Teraz...
Stary Marek się obrazi, jak tego słucha.
Pozdrawiam starego Marka.
Fajnie,
więc to jest mój hot take. No, i ty masz chyba jeszcze
grają,
jakiś taki...
Na gitarkach śpiewają, tam krzyczą. No, dobrze. Słuchaj, no ja jestem zadowolony cały, bo się zbliża ten nowy film Jima Jarmusza. On kręci te filmy, powiem ci. No ten Patterson to był całkiem niedawno, w sumie 2 lata temu.
O, bardzo dobre kino. O, bardzo je lubię. Cieszę się, że mnie je sprezentowałaś.
Tak zrobiłem, bo też je bardzo lubię. No ale The Dead Don't Die to jest jego następna produkcja. Ja nie wiem, ona się ma pokazać za miesiąc chyba. 14 czerwca premiera. No to trochę więcej niż za miesiąc.
Ale pewnie światowa.
Światowa, oczywiście. U nas pewnie pod koniec roku, znając realia.
No.
Gdzieś w grudniu może się jeszcze na top 100 załapie. Za 2019 rok, mam nadzieję. Pojawił się 2 dni temu zwiastun. Wygląda na to, że to będzie pastisz. Pastisz kina takiego typu zombie. Że zombie są i ten. Jest małe miasteczko, mała miasteczkowa Ameryka, są lokalni policjanci, są zombiaki. Powiem ci ciekawostkę. Mm-hmm. Iggy Pop, ucharakteryzowany na zombie, wygląda jak Iggy Pop.
Nie dziwi mnie to kompletnie. Absolutnie mnie to nie dziwi.
Iggy Pop, który nagrywał Jarmusza wielokrotnie, po prostu przechodził koło planu zdjęciowego i wtedy okazało się, że to jest film o zombie. No.
Okej, okay, rozumiem. To przeczytaj obsadę jeszcze przed zakończeniem.
To nie jest cała obsada na pewno. Ale
wstępnie tą z plakatu.
Tom Waits, Chloe Sevigny, nie wiem jak się czyta nazwisko. Sevigny, może być. Austin Butler, Caleb Landry-Jones, ale Danny Glover na przykład, Lucas Abad, Adam Driver jako policjant z shotgunem. Bill Murray jako starszy policjant z shotgunem, Tilda Swinton, która w jakiejś przebitce w zwiastunie stoi z mieczem samurajskim, jakby grała w Kill Billu w trzeciej części.
Tak jest.
Fantastyczna sprawa. Steve Buscemi jako Farmer Miller. Super. I Selena Gomez.
RZA też jest.
RZA, go się tak nie czyta. Tak, no, po prostu RZA.
Ja jakoś to bym zawsze
tak rozmawiałem. No i Iggy Pop. Jako sam siebie.
No, ale
czyli zombie.
Jest...
No nie mogę się doczekać trochę. Na pewno
ja też bardzo czekam.
Plakat wygląda jak taki kompletny, no nie wiem, jak kino klasy Z kompletny.
Tak, najgorsze. Najgorsze. A czy widziałeś trailer do Jokera?
Nie, nie widziałem.
To zostawiam was jeszcze tylko z informacją, że jest trailer najnowszego filmu, znaczy Joker, o Jokerze, w którym główną rolę gra Joaquin Phoenix. I tak jak niekoniecznie wierzę w cały film, to w Feniksa całym serduszkiem, bo nigdy cię tu nie było.
Jest w porządku.
Tak wierzę w jego psychopatyczność. Bardzo czekamy. Jakby cieszę się, że pojawiają się filmy, na które czekam rzeczywiście, na które mam taką chętkę, bo staram się nigdy nie hajpować, a jak coś i tak przebije moją blokadę tego, żeby się czymś nie hajpować, to mi się
jakoś
to
polska premiera jest tego, Minding the Gap. Ja w ogóle nie spodziewałem się, że ten film w Polsce wyjdzie. Dlatego ja go umieściłem w top 10 filmów za 2018. To było w obiegu festiwalowym.
Nie, no pewnie, jakby słusznie. Ale zaczęło się przekonany... nazywa jutro albo pojutrze. Nie powiedziałem, że to premiera jest jutro albo pojutrze. Nie chciałem. Tak.
No, ale to jest dla mnie też duże zaskoczenie. Też pójdę na niego, a go widziałem. O. Zobaczę go drugi raz.
No, to ja się chyba wybieram na Złodziejaszku.
A to ja też bardzo, a to już była premiera, nie?
Już była, już leci.
Też muszę iść koniecznie.
Dziękujemy wam bardzo za spędzenie kolejnej audycji z nami. Widzimy się, a raczej słyszymy za tydzień. Ja się widzę z Kamilem. Widzę się z nim też dzisiaj jeszcze.
No, co poradzę.
Żegnają się z wami Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Do usłyszenia. My baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile. My curiosity running wild. Cruising and playing the radio. With no particular place to go. Riding along in my automobile. I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere. She leaned and whispered in my ear, cuddling more and driving slow, with no particular place to go. Particular place to go. So we parked way out on the Kokomo. The night was young and the moon was gold. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Riding along in my calaboose. Still trying to get her belt to loose. All the way home I held a grudge for the safety belt that wouldn't budge. Cruising and playing the radio with no particular place to go.